Wiele razy podkreślałem, jeszcze raz to powtórzę, że przełomowym wydarzeniem w życiu Kościoła epoki nowożytnej był Sobór Trydencki, którego owoce nie pozostały bez wpływu na życie duchowe, mimo iż przedmiotem jego obrad nie były kwestie wprost związane z duchowością. Owoce 18-letnich obrad tegoż soboru szybko stały się widoczne w kilku płaszczyznach życia Kościoła, na przykład doktrynalnej, liturgicznej, pastoralnej czy organizacyjno-dyscyplinarnej. Jeśli chodzi o płaszczyznę doktrynalną życia Kościoła w czasach nowożytnych, to doniosłym wkładem Soboru Trydenckiego było potwierdzenie i uporządkowanie spraw wiary, zwłaszcza w tych kwestiach, które zostały w jakiś sposób zakwestionowane czy naruszone przez reformację. Chodziło w pierwszym rzędzie o właściwe rozumienie Eucharystii. Omawiany sobór potwierdził rzeczywistą i substancjalną obecność Chrystusa podczas sprawowanej mszy świętej, którą zawsze należy rozumieć przede wszystkim jako aktualizację zbawczej ofiary Chrystusa, a nie tylko jako zwykłego znaku przypominającego odległe wydarzenie. Wbrew temu, co głosili protestanci na temat chrztu jako jedynego i prawdziwego sakramentu, ojcowie soborowi przypomnieli znaczenie wszystkich siedmiu sakramentów, nie wyłączając bierzmowania, pokuty, namaszczenia chorych, kapłaństwa i małżeństwa. Jak wspomniałem niedawno, protestanci, a zwłaszcza Jan Kalwin, głosili pesymistyczną naukę o predestynacji, czyli o tym, że los człowieka z góry jest wyznaczony przez Boga. Wobec tego żadne uczynki wierzącego nie mają znaczenia. Sobór stanowczo potępił taki pogląd, podtrzymując zarazem starożytną naukę, że człowiek został obdarzony przez Boga wolną wolą. To też w pełni ponosi odpowiedzialność za swoje czyny. Od tego, w jakim stopniu współpracuje z łaską Bożą, zależy to, na jaki los po śmierci sobie zasłuży. Sobór Trydencki odniósł się również do protestanckiej zasady sola scriptura, przyznającej niemal wyłączną rolę czytania i rozważania Słowa Bożego dla rozwoju wiary. Ojcowie soborowi przypomnieli, że to Kościół jako wspólnota wierzących pod przewodnictwem papieża jest wyłącznym depozytariuszem Pisma Świętego. To też niedopuszczalne jest indywidualne interpretowanie Biblii, co stało się powszechną praktyką wśród protestantów. Ponadto Biblię i tradycję Kościoła uznano za równoważne źródła Bożego objawienia i wiary, podczas gdy, jak pamiętamy, reformatorzy odrzucali tradycję. Omawiany sobór odniósł się także do innych kwestii dogmatycznych podważanych przez protestantyzm, takich jak czyściec, kult Matki Bożej i świętych, struktura hierarchiczna Kościoła i wiele innych. Zdecydowane stanowisko Soboru Trydenckiego w kwestiach doktrynalnych pociągało za sobą także zmiany w dziedzinie liturgicznej i pastoralnej, które wprowadzane były w ciągu kilku czy nawet kilkudziesięciu następnych lat. O ile dla protestantów w centrum liturgii jest Słowo Boże, to dla katolików zawsze jest nią Eucharystia, jako największy skarb wspólnoty wierzących. Należało więc dokonać takich zmian w sprawowaniu Eucharystii, aby, pozostając w zgodzie z najstarszą tradycją patrystyczną, jednocześnie podkreślić jej ofiarniczy i zbawczy charakter, tak mocno przecież kwestionowany przez protestantów. W tym celu postanowiono zreformować układ mszy świętej. Konieczne było zatem opracowanie nowego mszału i brewiarza, czyli ściśle związanych z liturgią mszalną kapłańskich modlitw. Odtąd wszystkich kapłanów i wiernych w całym kościele obowiązywał jeden sposób sprawowania mszy świętej. Ukrócono zatem jakąkolwiek w tym względzie swobodę improwizacji, która pod wpływem protestantów stawała się coraz powszechniejsza. Przyznać trzeba, że podkreślenie wśród protestantów roli Pisma Świętego skłoniło Kościół katolicki do zwrócenia większej uwagi na konieczność zgłębiania treści Biblii. W tym celu postanowiono ujednolicić tekst Pisma Świętego w tłumaczeniu świętego Hieronima, czyli tak zwaną Wulgatę, jak również pozwolono na używanie języków narodowych do czytania Pisma Świętego w liturgii. Jednakże zachowano łacinę w formułach mszy, w formułach modlitw mszalnych, jako wyraz jedności i uniwersalności Kościoła. Ważną decyzją pastoralną ojców soborowych było opracowanie katechizmu, który odtąd ma stanowić wyznacznik w dziedzinie nauczania wiary i uprawiania teologii. Istotnie w 1565 roku, a więc zaledwie 2 lata po zakończeniu soboru, opublikowano tak zwany katechizm rzymski. Niemniej doniosłe znaczenie dla umocnienia wiary w klimacie ówczesnych prądów reformistycznych i niekończących się polemik doktrynalnych miało ustanowienie tak zwanego indeksu ksiąg zakazanych. Dokonał tego w 1559 roku, a więc jeszcze w czasie trwania soboru, papież Paweł IV, który wcześniej jako Giovanni Pietro Caraffa był generalnym inkwizytorem. Wzbudzający do dziś kontrowersje indeks ksiąg zakazanych był wielokrotnie aktualizowanym spisem publikacji, przeważnie z dziedziny teologii, zawierających błędy dogmatyczne i treści przeciwne nauce Kościoła, których pod groźbą ekskomuniki nie wolno było czytać wiernym bez specjalnego zezwolenia władz kościelnych. Zakazane książki palono, a wydawców i ich autorów spotykały represje. W ostatnim, 32. wydaniu z 1948 roku, a więc z czasów pontyfikatu Piusa XII, indeks ksiąg zakazanych zawierał 4126 pozycji. Papież Paweł VI w 1966 roku zniósł indeks ksiąg zakazanych, uznając go za dokument o znaczeniu historycznym. Doniosłe znaczenie dla odnowy wewnętrznej Kościoła miały soborowe uchwały odnośnie do wzmocnienia dyscypliny i administracji. Pod wpływem Soboru Trydenckiego zmieniło się rozumienie funkcji papiestwa i stolicy apostolskiej z politycznej na duszpasterską. W związku z tym między innymi przeorganizowano kurię rzymską, powołując istotne dla wcielania reform nowe kongregacje. Dzięki temu Rzym stał się po raz pierwszy prawdziwym centrum duszpasterskim. Biskupom nakazano stałe przebywanie na terenie swoich diecezji i częste wizytowanie podległych sobie parafii. Duchownym zabroniono czerpania korzyści majątkowych z innych źródeł niż powierzone sobie beneficja, czyli dobra kościelne. Zakazano również nepotyzmu, czyli obsadzania stanowisk kościelnych osobami swoich krewnych czy znajomych. Odnośnie do zakonników wprowadzono obowiązek przestrzegania klauzury. Chodziło o to, że radykalnie ograniczono możliwość swobodnego opuszczania przez zakonników swojego klasztoru, jak również zakazano wstępu osobom postronnym do wnętrza klasztoru. Ponadto zarządzono, że każda parafia ma obowiązek prowadzić księgi metrykalne, w których mają być odnotowywane chrzty, śluby i pogrzeby. Niezwykle ważną inicjatywą dla odnowy Kościoła podjętą w związku z Soborem Trydenckim było założenie w 1563 roku seminarium duchownego, najpierw w Rzymie, a rok później w Mediolanie przez świętego Karola Boromeusza. Chodziło o zapewnienie przyszłym kapłanom rzetelnych studiów filozoficzno-teologicznych, jak i odpowiedniej do powierzonych im zadań formacji duchowej. To tylko niektóre najważniejsze inicjatywy podjęte na Soborze Trydenckim albo zaraz potem pod jego wpływem. Celem tych inicjatyw, tych reform, była wewnętrzna i organizacyjna odnowa Kościoła. Tym inicjatywom towarzyszył trwający co najmniej dwa stulecia szeroki ruch odnowy, obejmujący stopniowo biskupów, księży, zakonników, a także poszczególnych władców i ludność krajów. Tak więc zasadniczym skutkiem Soboru Trydenckiego było duchowe, wewnętrzne odrodzenie Kościoła. Mimo że jeszcze do połowy XVII wieku, czyli do tzw. pokoju westfalskiego, trwała wojna 30-letnia na bazie konfliktu między protestantami a katolikami, to jednak dzięki reformie potrydenckiej Kościół katolicki dynamicznie się odradzał i umacniał, przynosząc nowe, wspaniałe owoce świętości.